Próbujemy teraz znaleźć 20 zaginionych lat życia Jakuba. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak on wychowywał się jako młody chłopak, później jako młody mężczyzna i potem, że musiał uciekać, żeby Ezaw go nie zabił. I od razu przeszliśmy do tego, co było, jak wrócił, w jaki sposób pojednał się ze swoim bratem. A teraz historia jego własnej rodziny, która zamyka się głównie w tych 20 latach, które były pomiędzy wyjściem z Kanaanu i powrotem. Może pamiętacie, a Izaak wyprawił swojego syna, młodszego syna, w drogę z błogosławieństwem, które było zaskakująco zdrowe, jak na tamtą rodzinę. Bóg Wszechmogący niech ci błogosławi, niech cię rozrodzi, rozmnoży, aby stał się zgromadzeniem ludów. Niech On będzie z tobą we wszystkim. A tak naprawdę najważniejsze było to, co stało się chwilę później. Nie czytamy nigdzie, żeby Jakub doświadczał czegoś z Bogiem. Jakub i Ezaw byli tak po prostu młodszymi przedstawicielami tej rodziny i jakby nosili na sobie to wszystko, co działo się między ich rodzicami. Ale niedługo potem, jak Jakub uciekł z domu, jako kolejny z tych całej czwórki przegranych w tym konflikcie rodzinnym, dostał błogosławieństwo, ale musiał porzucić całą swoją rodzinę, uciekać nie wiadomo gdzie, nigdzie wcześniej tam nie był. Położył się spać na noc i było też fajne, bo sobie wziął kamień pod głowę. To byli jacyś inni ludzie, bo wygodniej było, kiedy mieli kamienie pod głową zamiast poduszki. I przyśniła mu się wtedy drabina sięgająca aż do nieba. Jak pamiętacie, aniołowie wchodzący i schodzący po niej. I na samej górze tej drabiny był Pan, Bóg, który przemówił do niego po raz pierwszy prawdopodobnie w jego życiu. Śnił mu się, że była drabina ustawiona na ziemi, sięgająca aż do nieba. A Bóg stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i będą błogosławione w tobie i w nim wszelkie plemiona ziemi. I oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywrócę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. To jest niesamowita obietnica dla tego młodego mężczyzny, chociaż miał też prawdopodobnie 40-50 lat, no ale z tej perspektywy dalej jest młodym człowiekiem. A Bóg sam obiecuje mu, składa podobną przysięgę, jak złożył wcześniej Abrahamowi, mówi: ja będę z tobą, ja ci będę błogosławił i ja przyprowadzę ciebie tutaj z powrotem. I ciekawe jest, jak on nazywa też Jakuba. Mówi: ja jestem Bogiem Abrahama, ojca twojego, i Bogiem Izaaka. Tak jakbym pokazywał: wiesz co, Jakub, ty jesteś bardziej podobny do Abrahama niż do Izaaka. Jest więcej w tobie tej, nie wiem, zadziorności, determinacji czy gotowości pójścia w nieznane po to, żeby doświadczyć czegoś nowego, żeby spotkać się z Bogiem. I rzeczywiście Jakub jest podobny do Abrahama pod tym względem, bo kiedy się obudził ze snu, mówi: o, to naprawdę jest niezwykłe miejsce. Tutaj spotkałem się z Bogiem, nawet nie wiedziałem, że Bóg tutaj w taki sposób się objawia. I mówi: jeżeli Bóg rzeczywiście dopełni tego, co obiecał, jeżeli Bóg spełni swoją obietnicę, to będzie moim Bogiem. Mówi: dobrze Boże, ja biorę Cię za słowo. Jeżeli Ty zrobisz to, co obiecałeś, to wtedy ja będę Ci wierny przez całe życie. Jeżeli Bóg będzie ze mną, będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci oddawał dokładnie dziesięcinę. I wyruszył w drogę. Wiedział mniej więcej, gdzie ma dojść. Na północ, w okolice Haranu, tam gdzie mieszkała rodzina jego matki. I kiedy dotarł tam na miejsce, spotkał pasterzy, którzy zgromadzali się wokół studni, żeby poić owce. I zapytał się: czy znacie rodzinę Labana? Mówi: tak, tak. Nawet jego córka przychodzi tutaj ze swoimi stadami, żeby poić swoje owce. I on nawet idzie. No i rzeczywiście idzie Rebeka, młodsza z córek Labana, i prowadzi owce. I kiedy Jakub ją zobaczył, mimo że jeszcze nie był czas na zdjęcie pokrywy studni, bo oni sobie ustalili godzinę, kiedy zebrali się już wszyscy pasterze, żeby razem napoić owce, on specjalnie dla Rebeki, specjalnie dla tych owiec, odsuwa ten kamień, poi jej owce i mówi, kim jest. Pocałował Jakub Rachela i głośno zapłakał i opowiedział Racheli, że jest krewnym jej ojca, że jest synem Rebeki. A wtedy ona pobiegła i powiedziała to ojcu swemu. Jak pamiętacie, ostatnim razem, jak widzieliśmy jej ojca Labana, a kiedy on się dowiedział, że przyszedł ktoś z południa od rodziny Abrahama, to wybiegł, żeby zobaczyć, co to może dostać. I tym razem dzieje się podobnie. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł mu na jego spotkanie. Uścisłał go, ucałował i wprowadził do domu swego. A Jakub opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. I rzekł do niego Laban: zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. i zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Potem rzekł Laban do Jakuba: czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Wiecie, dla Jakuba to musiało być niezwykłe doświadczenie, bo on był ulubieńcem swojej matki, nie ojca. Prawdopodobnie ze strony Izaaka nigdy nie spotkało go takie przyjęcie, jak ze strony jego wuja, Labana. Pierwsze słowa, które właściwie widzimy, a w Piśmie Świętym, które powiedział Laban, to jest niemalże jak adopcja syna. Jesteś ciałem, jesteś kością moim, ciałem moim. Jesteś moim krewnym. Jesteśmy sobie bliscy, jesteśmy z jednego rodu. Ja cię akceptuję i będziemy rodziną. I być może Jakub myślał sobie, że w końcu znalazł dom, którego nie miał wcześniej. W końcu znalazł rodzinę, do której będzie mógł należeć. Nie? Ten wuj Laban wygląda na całkiem fajnego człowieka. Zdecydowanie ta jego młodsza córka jest bardzo fajna. Więc kiedy miesiąc później, a Laban pyta go, no przecież nie będziesz tak u mnie pracował za darmo, powiedz mi, co chcesz w zamian. Jakub dobrze wie, o co poprosić. Czytamy, że Laban miał dwie córki. Starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy. Bardzo dziwnie brzmi. Prawdopodobnie to jest taka figura stylistyczna, która mówi, że kiedy na Leę patrzyli, to właściwie wzruszali ramionami. Nie? Było takie bezbarwne spojrzenie. To znaczy tyle, że Lea sama w sobie nie była ładna, nie była atrakcyjna, nie zwracała uwagi. Ale Rachela to inna sprawa. Rachela była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę i rzekł: będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Składa ofertę. A Laban mówi: wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Zostań u mnie. Umowa zawarta. I tutaj jest znowu ten aspekt romantyczny. Chyba jeszcze lepszy niż to miękkie światło z Izaaka i Rebeki. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat. A wydawały mu się one tak krótkie, jak kilka dni. Tak bardzo bowiem ją kochał. 7 lat. Następnego dnia Jakub pewnie obudził się i mówi sobie: jeszcze tylko 2554 dni. Minie jak spłatka. Okay? I rzeczywiście w perspektywie tego, co jest w nim napisane, to minęło. Nie wiadomo kiedy. Rebeka wysłała go, myśląc, że to może jest na kilka miesięcy, może na rok, może na dwa. A Jakub nawet już nie miał ochoty wracać do domu. Powiedział: wuju, ja tu będę 7 lat służył. Poczekam, aż Rachela przestanie być może nastolatką, będzie nadawała się na zamąż pójście i wtedy dopiero się pobierzemy. I te 7 lat, dlatego że kochał Rachel, dlatego że znalazł dom, w którym mógł poczuć się znowu, a może po raz pierwszy, kochany i akceptowany, minęło mu niemalże jak kilka dni. Wreszcie Jakub rzekł do Labana: wyznaczony czas się skończył. Z 2555 dni aż do zera, albo gdzieś w okolicy. Daj mi więc córkę swoją za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Stawiał sprawę jasno, że chce już, żeby byli małżeństwem. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. I wydawało się, że naprawdę życie Jakuba dochodzi do takiego punktu szczytowego, w którym teraz wszystko będzie mu się bardzo układało. Kiedy znalazł dom, znalazł pracę, znalazł kobietę, którą pokochał i oto ma teraz założyć rodzinę i będą żyli długo i szczęśliwie. I było wesele. I wszystko wydawało się, że będzie wspaniale, aż przyszła noc. Bo kiedy zaprowadzono państwa młodych do pokoju, okazało się, że tak naprawdę Laban już wcześniej przygotował swoje oszustwo. Okay? Postanowił wcześniej rozwiązać swój problem. I kiedy... Właściwie nie wiem, jak to się stało. Okay? Kiedy czyta się ten fragment, to człowiek zastanawia się, jak to możliwe, że Jakub się nie zorientował. Że pewnie to wino, które serwowali w Haranie, musiało być jakieś bardzo mocne, że był ze swoją żoną fizycznie, kochali się, ale kiedy się obudził, się okazało, że to nie ta. Bo kiedy się obudził rano, okazało się, że obok niego nie leży Rachela, ale Lea. Nie? I to się wydaje takie zaskakujące, nie? Ze strony Jakuba. O, Jakub, gdybyś mniej pił albo był mniej zmęczony, to byś się zorientował wcześniej. Ale popatrzcie na to z innej strony. Rachela musiała w tym uczestniczyć. To był jej ślub. Ona była panną młodą. Nie było szans, żeby ona się nie zorientowała, co się dzieje. Prawdopodobnie Laban był na tyle silnym przywódcą tej rodziny, na tyle potrafił wymóc swoją wolę, że co najmniej te 3 osoby, Lea, Rachela i Laban, były wtajemniczone w to, co ma się stać. I ponieważ Lea była starsza, to ona została tak naprawdę poślubiona Jakubowi podstępem, a nie Rachela, którą on kochał. Mówi się, że Jakub oszukał swojego ojca na łożu śmierci. 7 lat później sam został oszukany na łożu małżeńskim. Dostał to, na co zasługuje. A tak naprawdę dla tego młodego człowieka to była straszliwa zdrada. Bo to życie, wspaniałe życie, które miało się zacząć, zostało w ten jeden sposób zrujnowane. Laban rozwiązał swój problem. Ale rozwiązanie swojego problemu skazał Jakuba i swoje obydwie córki na wiele lat naprawdę ciężkiego życia i cierpienia, emocjonalnego cierpienia. Jakub rzekł do Labana: co żeś mi uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego mnie oszukałeś? Laban odpowiedział: nie jest to u nas zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie 7 lat. Laban naprawdę uważał, że rozwiązał swój problem. Gdyby wydał za mąż najpierw Rachelę, która była piękna i atrakcyjna, a byłoby mu trudniej później znaleźć męża dla Lei, która była starsza, nie była taka atrakcyjna jak jej młodsza siostra. Więc pomyślał sobie: okej, to ja je zamienię, poślubię najpierw Leę, a powiem później Jakubowi, że dobra, za tydzień możesz ożenić się z Rachelą. Będziesz miał 2 żony, ja już nie będę miał żadnych córek do wydania i jeszcze 7 lat mi tylko będziesz pracował za to, żeby odpracować tą drugą córkę. Czyli załatwia wszystko to, co miał do załatwienia, a jeszcze ma znowu pracownika, który się bardzo dobrze sprawdził przez ostatnie 7 lat na kolejne 7 lat. Laban załatwił swoje sprawy, ale dla Jakuba, dla Lei i Racheli to była tragedia. Popatrzcie na to z perspektywy Lei. Wydaje się, że ona zyskała męża, którego trudno było jej zyskać. Ale tak naprawdę ona niemal nigdy tego męża nie miała. Z wyjątkiem tej pierwszej nocy, kiedy on myślał, że jest Rachela, prawdopodobnie całe swoje życie musiała myśleć, że jest tą drugą, tą niekochaną, nie tą, którą on wybrał. I jak później za chwilę zobaczymy, ona naprawdę całe życie zmagała się z tą prawdą i na różne sposoby próbowała zdobyć miłość Jakuba, ale się jej nie udawało. Jakub zgodził się na to i dopełnili tego tygodnia weselnego. Wesele trwało tydzień, ale chyba tam już nie było wiele radości po tej pierwszej nocy. I później było drugie wesele, kiedy Jakub ożenił się z Rachelą, ale również to, co miało być tym cudownym spełnieniem, nie było już w stanie dać mu takiej radości jak wcześniej. Służył Labanowi przez kolejne 7 lat, ale w ciągu tych 7 lat tak naprawdę stał się cieniem człowieka, który był wcześniej. Pan, widząc, że Lea była w niełasce, czyjej niełasce, prawdopodobnie wszystkich, ale tutaj chodzi głównie o Jakuba, widząc, że była Lea w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. I dla Racheli to był poważny problem. Widząc, że jej siostra, starsza siostra, rodzi kolejne dzieci, ona wpadła w prawdziwą rozpacz i w pewnym momencie przychodzi do Jakuba i mówi: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to ja chyba umrę. Bo ja się chyba zabiję, jeżeli nie będę miała dziecka. Wcześniej mówiliśmy o tym, że mężczyźni mają tendencję do traumatyzowania swoich dolegliwości, że jak mają katar, to prawie jak umierają. Rachela też potrafiła. Dla niej główną dynamiką tego związku, bo to ciężko nawet nazwać małżeństwem, tego trójkąta, który powstał, była rywalizacja z siostrą. I najzabawniejsze było to, że każde z nich nie mogło dostać to, czego pragnęło najbardziej. Jakub kochał Rachelę. Jego planem było spędzić życie z tą jedną kobietą, która była dla niego najważniejsza. Lea pragnęła zyskać miłość Jakuba, ale Jakub w ogóle nie chciał nawet na nią patrzeć, bo ona mu została podsunięta, bo ona jest symbolem tego oszustwa, z którego dopuścił się Laban. Rachela, chociaż mogła cieszyć się miłością Jakuba, tym, czego nie mogła mieć w żaden sposób Lea, myślała głównie o tym, żeby dorównać siostrze. Bo siostra ma dzieci, a ja nie mam. I jej życie upłynęło pod znakiem rywalizacji ze swoją siostrą, a nie związku ze swoim mężem. I ta dziwna rywalizacja, ta chora rywalizacja, ten chory układ rodzinny został utrwalony, wiecie w czym? W imionach dzieci, które te kobiety rodziły. Tak naprawdę dopiero ostatni z synów Jakuba został nazwany przez niego. A tak to wszystkie dzieci, które się rodziły, były nazywane przez te kobiety. Jakub powiedział: wy się w tym wszystkim zajmujcie, mnie tu nie ma. Ja tu muszę jeszcze 7 lat przesiedzieć, może dłużej, ale nie wiem, co to za życie. I te dwie kobiety, Lea i Rachela, tak naprawdę nadawały dynamikę tej rodzinie i to była bardzo dziwna dynamika. Pierwsza urodziła Lea. Urodziła syna, którego nazwała Ruben. Ruben znaczy zobaczcie syn. Dlaczego tak nazwała? Jak sama tłumaczy, to mamy w tekście biblijnym: wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mój mąż będzie mnie kochał. trzymała w ręku swojego syna i powiedziała sobie, to jest waluta, którą zapłacę mojemu mężowi za jego miłość. Dałam mu syna, każdy mężczyzna chce mieć syna, więc ponieważ ja dałam mu syna, to na pewno on będzie mnie kochał. Ale czy Jakub ją pokochał? Nic z tego. Wiecie, w ogóle z tego się zrobiła bardzo dziwna rzecz, swoisty mecz, okay? Między dwiema siostrami, między Leą i Rachelą. I Ruben otwiera wynik. Okay? Dzięki Rubenowi Lea wychodzi na prowadzenie i jest 1-0. Za chwilę rodzi się drugi syn. Tym razem jego imię to jest Symeon. Symeon znaczy Pan usłyszał. Okay? Nazwała go tak dlatego, że popatrzyła na niego i pomyślała sobie, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego, drugiego. Jej nadzieja, że Ruben da jej miłość swojego męża, nie spełniła się. I rodzi drugie dziecko i mówi, Pan zrozumiał, Pan zobaczył, że ja byłam w niełasce i dał mi drugiego syna, dał mi drugie dziecko. Jeżeli chodzi o mecz, było 1-0, dzięki Lewiemu jest już 2-0. Okay? Nie, przepraszam, nie Lewiem, tylko Symeonowi. Lewi to był trzeci syn. Lea znowu zachodzi w ciążę i tym razem rodzi Lewiego. Lewi znaczy przywiązany. No to znaczy, teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziła mu trzech synów. Nawet jeżeli nie będzie mnie kochał, to przynajmniej będzie mnie szanował, będzie się czuł ze mną związany, bo niewiele jest takich kobiet, które dają innym mężczyznom trzech synów pod rząd. Okay? A w meczu ze swoją siostrą, z Rachelą, prowadzi już 3-0. I zachodzi znowu w ciążę i rodzi Judę, ale tym razem jest troszeczkę inna perspektywa. Miała trzech synów, każdy z nich uważała, że pomoże jej zyskać miłość męża, ale to się nie stało. I przy czwartym synie, który nazwała Juda, co znaczy chwała, mówi, ale tym razem to ja już nie liczę na nic. Tym razem to ja będę tylko chwalić Pana, bo tylko Bóg mi został w tym wszystkim, co się dzieje. W meczu jest 3-0 i zmienia się na 4-0. Tak ogólnie mówiąc, to jest piękny wynik, prawda? Jakby nie to, że opisuje on tragiczną sytuację rodziny. Na przykład, gdyby opisywał dzisiejszy wieczorny mecz, to nikt nie miałby nic przeciwko temu, z nas przynajmniej. Może na południu naszej granicy byłoby inaczej. I to właśnie w momencie, kiedy jest 4-0, Rachela idzie do swojego męża z tym dramatycznym wezwaniem, patrząc na dzieci swojej siostry, mówi, jeżeli nie sprawisz, że będę miała dzieci, to ja chyba umrę, to ja się chyba zabiję. A Jakub reaguje, nie wiem, jak, co to ja jestem, Bóg, żeby dać ci, że ci odmawiam potomstwa? To nie moja sprawa, nie ja jestem temu winny. I wtedy Rachela bierze sprawy w swoje ręce. Coś, co było charakterystyczne w tej rodzinie już wcześniej, od kilku pokoleń. Ponieważ sama nie może mieć dzieci, wprowadza do gry zawodniczkę, wprowadza do gry Bilhę, swoją służącą. I Rachela, i Lea otrzymały ze swojej, kiedy w pewnym sensie w posagu, służące. I znowu mam takie wrażenie, że jakby się skleiły kartki w Biblii, prawda? Pamiętacie Saraj i Hagar, która przyprowadziła swoją służącą, swoją niewolnicę do Abrahama, żeby mieć z niej dziecko? Teraz to samo robi Rachela. Bierze swoją służącą, przyprowadza ją do Jakuba i mówi, skoro ja nie mogę mieć dzieci, to śpi z moją służącą, abym z niej miała dziecko. I okazało się, że ten wybieg powiódł się, bo oto Bilha zachodzi w ciążę i rodzi syna. I Rachela nazywa tego syna Dan, to znaczy tyle co osądzony, bo oddał mi Pan sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego i dał mi syna. Okay? Udał się mój wybieg, udał się mój sposób rozwiązania tego problemu. Bóg oddał mi sprawiedliwość i ja też mam syna. W meczu jest 4-1. Bilha znowu zachodzi w ciążę. I tym razem nazwała go Rachela, syna, który się urodził, Naftali, co znaczy zmaganie, i mówi, nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam. To dla niej była perspektywa tej rodziny. W tej rodzinie dla Racheli wszystko chodziło o to, żeby dorównać swojej starszej siostrze. I jakby powiedzieć, grem boiskiem, na którym to się toczyło, było to, która z nich będzie miała więcej synów. Ponieważ Rachela nie mogła mieć własnych dzieci, wykorzystała do tego inną kobietę, swoją służącą, i dwóch synów, których ta urodziła, uznając ich za własnych, mówi, okej, dzięki temu ja wychodzę znowu, czy włączam się do gry z moją siostrą. Z 4-1 zrobiło się już 4-2. Okay? W tym momencie Lea dochodzi do wniosku, że ten mecz zaczyna się za bardzo wyrównywać. I skoro Rachela odniosła taki sukces, wprowadzając dodatkową zachodniczkę, to czemu nie wprowadzić własnej? Okay? Jak może pamiętacie, przyprowadziła do Jakuba swoją służącą, Zylpę, i powiedziała to samo. Śpi z nią, abym z niej miała dzieci. Bo sama już od jakiegoś czasu nie mogła zajść w ciążę. I co się dzieje? Zylpa zachodzi w ciążę i rodzi syna. I tym razem Lea nazywa go Gad, to znaczy pomyślność. Mówi, na pomyślność, okej? Okay? Znowu jesteśmy w grze, znowu wychodzimy na prowadzenie. Pan zaczyna nam błogosławić. A w meczu między ze 4-2 robi się już 5-2. Okay? Teraz już mamy pary, które grają. Lea z Zylpą, Rachela z Bilhą. 5-2. Zylpa znowu zachodzi w ciążę. I tym razem rodzi się 6. chłopak, proszę, z tej drużyny, którego nazwali Asher, to znaczy szczęście. Lea mówi, to na moje szczęście, bo teraz kobiety będą nazywać mnie szczęśliwą. Bo to ja, razem z moją służącą, zawodniczką dodatkową, dałyśmy Jakubowi już 6 synów. Okay? I w meczu między nimi stan jest 6-2. I teraz następuje zaskakujące wydarzenie. Zaskakujące wydarzenie dlatego, że inaczej, że można to nazwać swoistym przetrzymaniem piłki i aferą dopingową. Ruben, najstarszy syn Lei, najstarszy syn Jakuba, jest już na tyle dorosły, na tyle duży, zaczyna gdzieś tam pomagać przy roli, przy pracy, i czytamy, że znalazł pokrzyki. Pokrzyki to była pewna roślina, która w tamtej kulturze uważana była za wzmagającą płodność. I kiedy znalazł tą roślinę, przyniósł ją swojej matce i Rachela, która też nie mogła cały czas zajść w ciążę, kiedy się o tym dowiedziała, idzie do swojej starszej siostry i mówi, wiesz co, daj mi te pokrzyki, daj mi te środki wzmagające płodność, bo to ja nie mogę zajść w ciążę. A wtedy Lea odpowiada, czy mało ci tego, że zabrałaś mi mojego męża? Chcesz zabrać też pokrzyki syna mego? Wiecie, to jest taka subtelna rzecz, ale która pokazuje, że Lea w jakiś sposób wykorzystała swoją pozycję po to, żeby położyć kres, przepraszam, nie Radko, Rachela, żeby położyć kres relacjom między Jakubem a Leą, żeby odsunąć Leę od swojego męża. Okay? Więc Rachela teraz ma decyzję, czy trzymać dalej Jakuba z dala od Lei, czy pójść na ten układ i w jakiś sposób zdobyć te pokrzyki, które mają dać jej szansę, że zajdzie sama w ciążę. I mówi, dobrze, daj mi pokrzyki, a ja pozwolę mu znowu spać z tobą. Dosłownie coś takiego powiedziała. Okej, niech więc śpi z tobą w tej nocy, ale daj mi pokrzyki. I tu jest już naprawdę surrealistyczny obraz. Bo widzimy Jakuba, który wraca z pracy, wraca z pola. Idzie sobie wieczorem do namiotu, być może Racheli, być może do swojego, a Lea staje gdzieś obok swojego namiotu i mówi, o nie, nie, kochanie, dzisiaj śpisz u mnie. I co robi Jakub, jako prawdziwa głowa rodziny, jako mężczyzna, który nad wszystkim panuje? I idzie tam, gdzie żony każą. Wiecie, one dosłownie nim handlowały. To nie był mężczyzna, który był szczęśliwy z tego, co się dzieje. To nie był mężczyzna, który panował nad swoim domem. To nie był mężczyzna, któremu na czymkolwiek zależało. Może jeżeli na czymś, to na tym, żeby pracować do późna wieczorem, bo wtedy był przynajmniej z daleka od tych dwóch kobiet i ich ciągłych kłótni. A one traktowały go niemalże jak ogiera rozpłodowego. Naprawdę, kiedy patrzymy na to, jak rodziły się te dzieci, to one odgrywają główną rolę. On się pojawia właściwie jedyny raz w tej sytuacji, kiedy chodziło o to, żeby go przełożyć z jednego łóżka do drugiego. I co się dzieje? Lea zachodzi w ciążę i rodzi 5. syna. I nazywa go Isachar. I mówi, Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi służącą moją. Bóg wynagrodził mi moją cierpliwość, tą gotowość, że dałam mojemu mężowi inną kobietę. I teraz ja znowu mam dziecko. W meczu z 6-2 robi się już 7-2. Jakiś czas później Lea znowu zachodzi w ciążę i rodzi kolejnego syna, którego nazywa Zebulon, to znaczy honor, i mówi, obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie, bo urodziłam mu 6 synów. Tak jak było przy trzecim, tak jak było przy Lewim. 6 synów. Niewiele było takich kobiet, które dawały mężom takie bogactwo w tamtych czasach, kiedy oni wszyscy pragnęli mieć jak najwięcej dzieci, jak najwięcej synów. A Lea to zrobiła i jej wartość w całym tym małżeństwie, w tym związku polegała głównie na tym, że dała Jakubowi synów. że była płodną kobietą, dzięki której on mógł budować swoją rodzinę. Ale najgorsze jest to, że tak naprawdę Jakubowi wcale na tym nie zależało. Chociaż Lea dała mu 6 synów, jak za chwilę zobaczymy, ci synowie praktycznie dla niego się nie liczyli. To te kobiety zostały w tej gorzkiej rywalizacji ze sobą nawzajem. Z meczu z 7-2 zrobiło się 8-2. I wtedy dzieje się coś niesamowitego, bo czytamy, że Bóg wysłuchał w końcu modlitw Racheli i otworzył jej łono. I Rachela po raz pierwszy zachodzi w ciążę. I rodzi Józefa. Pamiętacie, postać bardzo ważną w późniejszej historii. I Józef znaczy tyle, co dodać. Okay? Kobieta, która przez kilka lat była bezpłodna i tak bardzo pragnęła urodzić dziecko, rodzi w końcu syna i pomyśleć można by było, żeby gdzieś się cieszyła i ogłosić z tego, zrobić z tego wielką sprawę, wielkie święto. Ale popatrzcie, jak ona nazywa swojego syna. Dodać. Bo zdjął Bóg hańbę moją i oby dodał mi jeszcze jednego syna. Trzyma w ręku swojego pierworodnego myśli, Bóg otworzył moje łono i żebym miała jeszcze więcej. Ty jesteś tylko początkiem. Twoja największa wartość jest to, że jesteś dowodem na to, że jestem płodna. Ale teraz to ja muszę wrócić do gry. Teraz ja muszę pokazać, ile ja mogę urodzić. Józef był dla niej ważny o tyle, że był obietnicą ewentualnych kolejnych dzieci. W meczu zrobiło się z 8-2, 8-3. Więc jakby nie było, Rachela miała sporo do nadrobienia. I wiemy, że urodziła jeszcze jednego syna. Akurat to jest opisane znacznie później, bo urodziła go już dopiero w Kanaanie, kiedy razem z Jakubem, Leą i wszystkimi innymi dziećmi wrócili tam, o czym mówiliśmy przed obiadem. Ale rodząc swojego drugiego syna, był to tak ciężki poród, że właściwie go nie przeżyła. I umierając, trzymając swojego drugiego syna na rękach, nazwała go Ben-Omi, syn mojego smutku. I czytamy, że potem umarła Rachela. Wiecie, co Laban zrobił swojej rodzinie? Jakub i Rachela mogli być szczęśliwym małżeństwem. Okay? Te 7 lat, które spędzili, naprawdę była zapowiedź wspaniałego związku. Ale ponieważ Laban postanowił rozwiązać swój problem kosztem swoich córek, kosztem swojego zięcia, skazał ich wszystkich na bardzo trudne życie. Postawił Rachelę, swoją być może ukochaną, ulubioną córkę, w sytuacji, w której ona do końca swojego życia przede wszystkim rywalizowała ze swoją siostrą. Mogła już dawno być w Kanaanie ze swoim mężem i nie myśleć o tym wszystkim, ale nie. Z powodu oszustwa, z powodu wybiegów, z powodu egoizmu i załatwiania swoich spraw, Rachela do końca swojego życia walczyła ze swoją siostrą. I w odróżnieniu od Ezawa, w odróżnieniu od Jakuba, ona z tego jarzma się nie uwolniła. I ona tą walkę, ten mecz przypłaciła śmiercią. Z 8-3 zrobiło się 8-4 i to był koniec tego meczu. I dopiero wtedy Jakub zmienił imię swojego syna. Bo z Ben-Omi nazwał go Beniamin. To był jego najmłodszy. Ale tak naprawdę to właśnie z narodzinami Józefa, z narodzinami pierwszego syna Racheli, Jakub się zmienia. W Jakubie następuje pewna zmiana. Wiecie, dotychczas on był naprawdę takim biernym człowiekiem, tak jak powiedziałem, swoistym ogierem rozpłodowym, którego można było przeprowadzać z jednego namiotu do drugiego, z jednej stajni do drugiej. Jemu na niczym nie zależało. Ale kiedy jego ukochana kobieta, której z kolei on nie mógł dać radości, nie mógł dać szczęścia w życiu, bo on cały czas walczyła ze swoją siostrą, kiedy jego ukochana kobieta urodziła syna, Jakub się obudził. Wyszedł z tej depresji, wyszedł z tego otępienia i postanowił zrobić coś z sobą i ze swoim życiem. Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub idzie do swojego teścia i mówi: zwolnij mnie, pozwól mi odejść, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny mojej. Daj mi żony, dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. I? Dopiero wtedy, kiedy pojawia się Józef, Jakub zaczyna być ojcem. Józef był 11 jego synem. Dopiero przy 11 synu on poczuł się ojcem. Odpowiedział mu Laban: jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, zostań u mnie, bo widzę, że Bóg ci bardzo błogosławi. Widzę, że Bóg bardzo błogosławi mi, dlatego że ty jesteś ze mną. Podaj mi wysokość zapłaty swojej, a ja ci ją dam. Dam ci wszystko, co chcesz. A Jakub odpowiada: wiesz, jak ci służyłem, że twój dobytek jest dzięki mnie. bo niewiele było tego, co miałeś zanim tu przyszedłem, a teraz, po tych kilkunastu latach, jesteś bardzo bogatym człowiekiem. Twój majątek bardzo się pomnożył. Ale pomyśl, kiedy ja mam zacząć dbać o własny dom? Dopiero teraz Jakub zaczyna dbać o własny dom. Dlaczego? Dlatego, że on się nie prosił o Leę, nie prosił się o Zylpę, nie prosił się o Bilchę. Te kobiety dla niego nie istniały. A ponieważ te kobiety dla niego nie istniały, tak na dobrą sprawę nie istnieli też ci synowie. Ale kiedy Rachela, jego ukochana, urodziła syna, on poczuł, okej, ja teraz też mam rodzinę. I czas zacząć być ojcem. Czas zacząć być głową tej rodziny. I to jest wspaniałe, że się przebudził. Wspaniałe jest, że zaczyna traktować poważnie swoje obowiązki i tragiczne, że dopiero teraz. Bo co to znaczy? Że tych 10 chłopaków wcześniej, tak na dobrą sprawę, wychowywał się bez ojca. Chociaż on był fizycznie obecny gdzieś obok. Cóż mam ci dać? Pyta Laban. A Jakub mówi, właściwie nic mi nie masz dać. Nie chcę, żebym w jakikolwiek sposób był zależny od ciebie. I tutaj jest opis tego, jak on prosi, żeby dał mu gorsze zwierzęta ze stad. Okay? Żeby dał mu łaciate owce albo czarne owce, których wełna nie była taka cenna. Żeby dał mu też takie łaciate kozły. Odłączył je wszystkie i Jakub będzie rozwijał te stada. Okay? Zrobią tak, że będą te stada oddzielnie traktowane, żeby nie było, że on tutaj coś próbuje oszukiwać, próbuje coś mieszać. Te jedne owce, jedne kozły będą osobno, a owce Labana, te czyste, te lepsze będą osobno. I umowa była taka, że Jakub będzie pas owce Labana, a te drugie będą pasione osobno, żeby też nie próbował czegoś wyciągnąć. I co ciekawe, Bóg pokazuje Jakubowi, jak zadbać o te stada i Bóg tak błogosławi, że te gorsze zaczynają się o wiele lepiej rozmnażać i stają się silniejsze. I nagle szybko okazuje się, że to właśnie te, które miały być nędzną zapłatą, stają się bardzo cenną częścią. Bóg po raz kolejny opowiedział się po stronie Jakuba, a Laban, chociaż myślał, że robi wspaniały interes, widzi nagle, że to wcale się nie układa tak, jak myślał. I usłyszał Jakub, czytamy dalej, że synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co miał nasz ojciec. I z tego, co należało do ojca naszego, dorobił się całego tego bogactwa. I prawda była inna, że dopóki Jakuba nie było w tym domu, to tam właściwie niewiele było. Ale to prawie 14 lat później, okay, synowie Labana mówią: popatrzcie na tego Jakuba, przyszedł nie wiadomo skąd, wziął sobie nasze siostry za żonę i teraz chce zabrać cały nasz majątek. Kiedy patrzymy na to, jak się bogacimy, bardzo łatwo jest zgubić perspektywę i zobaczyć, że tak naprawdę to pochodzi od Boga. Myślimy, że to już jest nasze. Spostrzegł też Jakub, że oblicze Labana nie było już takie wobec niego jak wcześniej. Że Laban też nie był zadowolony z tej sytuacji, bo to nie potoczyło się tak, jak miało się potoczyć. I co najważniejsze, wtedy też Bóg przemówił do Jakuba po raz kolejny i powiedział: wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Po blisko 20 latach Jakub znowu słyszy Boga, który mówi mu: czas wracać, chłopcze. Czas wracać do tego miejsca, które jest twoim domem. Więc Jakub posłał i wezwał Rachelę i Leę na pole, gdzie przebywał. Nawet nie szedł do Labana. Okay? Wezwał swoją rodzinę do siebie po to, żeby uciec. Kiedy Rachela i Lea dowiedziały się o tym wszystkim, a stanęły po jego stronie, powiedziały: czy my mamy jeszcze jakiś dział i dziedzictwo w domu ojca naszego? Popatrzcie, co one myślały o swoim ojcu. Czyż nie byłyśmy uważane przez niego za obce, skoro nas sprzedał i zużył za siebie uzyskane za nas pieniądze? Tak wtedy wszystko bogactwo, które Bóg odebrał ojcu naszemu, należy do nas i do synów naszych. Czyń więc teraz wszystko, co ci Bóg rozkazał. Jakub zmylił Labana Aramejczyka, bo nie chciał powiedzieć, że chce uciec. Jego własne córki Labana nie miały szacunku dla swojego ojca. I one widziały, jak ta sytuacja się miała. Że ich ojciec po prostu sprzedał je. Nie z miłości, nie po to, żeby zapewnić im życie, ale żeby na tym zarobić. I kiedy już te pieniądze się skończyły, to właściwie zaczął domagać się kolejnych. Wydał swoje córki bogato za mąż i chciał teraz żyć ze swojego zięcia. Mówią: wiesz co, z naszym ojcem nic nas nie łączy. Jeżeli myślisz, że my cię tu będziemy trzymać, nic z tego. My jesteśmy gotowe ruszać, choćby zaraz. Tak jak twoja mama. Nie? Jeden dzień, jak miała tylko okazję wyrwać się z domu, w którym żyła ze swoim bratem, długo się nie zastanawiała. My też się nie musimy zastanawiać. Czyń to, co Bóg ci kazał. I poszli. Dosłownie uciekli. Nawet nie wracali po to, żeby pożegnać się z ojcem, pożegnać się z braćmi. I to jest cała też historia o tym, jak Laban się o tym dowiedział. Wyrusza w pościg, dościga Jakuba już prawie na granicy Kanaanu i dochodzi między nimi do szczerej rozmowy. Jakub wygarnia mu wprost, co o tym wszystkim myśli. Laban udaje, że nic się nie stało, że on jest bardzo kochającym ojcem i dziadkiem i że to Jakub go oszukał. I widać, że się nie mogą dogadać i w końcu ustanawiają taki rozejm między sobą. Okej, ja nie będę tobie szkodził, ty nie będziesz mi szkodził. Zostawmy to tak, jak jest. Idź sobie dalej do swojej ojczyzny, ja wracam do domu. Jakubowi udało się w końcu uwolnić od Labana. Udało mu się zostawić za sobą tego człowieka, który zamiast zapewnić mu przyszłość, jak to się wydawało, tak naprawdę go oszukał i niemalże zniszczył. Ale teraz wracając do Palestyny, będzie musiał stanąć przed swoim bratem, Ezawem, który, jak pamiętacie, porzucił 20 lat wcześniej. Jedyną rzeczą, którą o nim wiedział, jest to, że Ezaw pragnął go zabić. I tu się właśnie dzieje ta historia, którą omawialiśmy przed obiadem. I to właśnie w tym momencie, kiedy Laban już wraca po tej szczerej, bolesnej rozmowie z powrotem do Haranu, a Jakub teraz ma swoje żony, swoje dzieci, cały swój dobytek i mają niedługo wkroczyć do Kanaanu i myśli sobie, dobra, czas teraz zmierzyć się z Ezawem. I wtedy wysyła posłów do Ezawa, żeby przekonać się, co on dalej myśli. I posłowie wracają szybciej niż się spodziewał. Mówią mu, wiesz co, ten twój brat Ezaw usłyszał, że wracasz i już idzie na spotkanie. A razem z nim 400 mężczyzn. To nie wyglądało dobrze. Okay? I czytamy wtedy, że Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Podjął ryzyko. Postanowił zrobić coś swoim życiem i teraz staje w sytuacji, w której być może okaże się, że popełnił błąd. U Labana nie było dobrze, ale przynajmniej by przeżył. Nie wiadomo, co go spotka ze strony Ezawa. I jest przerażony. Okay? Podwójne wyrażenie strachu. Zląkł się bardzo i zatrwożył. I wiecie co? W tej rodzinie, kiedy mężczyzna zaczyna się bać, to aż strach myśleć, co będzie dalej. Pamiętacie Abrahama, kiedy się przestraszył? Pamiętacie Izaaka, co robił, kiedy bał się, że jemu się coś stanie, bo Rebeka była taka piękna? Więc kiedy czytamy w Biblii, że Jakub bardzo się przestraszył, to aż strach czytać dalej. Okay. Ale Jakub nas miło rozczaruje. Bo Jakub w swoim strachu, w swoim podejściu okazuje się być zupełnie inny niż Abraham. I on wznosi modlitwę do Boga. Okay. Modlitwę, która jest naprawdę niesamowita. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a ja będę czynił ci dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju, o jednym kiju przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Wiecie, jak się porówna Abrahama i Jakuba, dwóch mężczyzn, którzy w obliczu swojego strachu musieli zastanowić się, co z tym zrobić, ale okazuje się, że to byli inni ludzie. Jak pamiętacie, kiedy Abraham się bał, on też miał swoją racjonalizację, którą omawialiśmy dzisiaj rano na początku wykładu. Okay? To, co powiedział Abimelechowi, zdradzało jego sposób myślenia. Kiedy Jakub się bał, zamiast rozwijać swój sposób myślenia, przyszedł do Boga w modlitwie. I najbardziej niesamowite robi się, kiedy się położy te dwie wypowiedzi jedną obok drugiej. To, co mówił Abraham i to, co mówił Jakub. Popatrzcie. Abraham powiedział, powiedziałem sobie. Pierwszymi słowami Jakuba było Boże mój, Boże Abrahama i Boże Izaaka. Nie zastanawiał się, jakie wyjście on sam znajdzie z tej sytuacji, a powiedział Boże, Ty jesteś moim wyjściem. Zamiast zastanawiać się, co zrobić, idzie do Boga w modlitwie. Abraham był przekonany, że skoro gdzieś jest daleko od miejsca, w którym Bóg jest uwielbiony, to na pewno nic dobrego go nie spotka. A Jakub mówi, Boże, Ty mi obiecałeś, że będziesz mnie chronił. Wszędzie, gdzie pójdę. Ty mi obiecałeś, że mnie przyprowadzisz z powrotem do tej ziemi. Abraham był przekonany, że jego życie potoczy się najgorzej jak możliwe. Że kiedy będzie jego życie zagrożone, na pewno ktoś go zabije. Jakub patrzy raczej na dowody łaski, którą Bóg mu okazał przez ostatnie 20 lat. I zamiast wyobrazić sobie najgorszy możliwy scenariusz, mówi, Boże, jak patrzę na to, co już uczyniłeś dla mnie, to mogę tylko zdumiewać się nad Twoją łaską. Okay? Abraham obwiniał za swoją sytuację innych, obwiniał swoją żonę. Jakub patrzy na siebie i mówi, Boże, nie wiem, dlaczego to zrobiłeś, bo ja nie jestem tego godny. Na pewno nie zasługuję na to, żebyś mnie tak traktował. Zamiast szukać winnych wokół siebie, patrzy na siebie i mówi, wiesz co, Boże, ja nie wiem, czemu Ty się zajmujesz kimś takim jak ja. Abraham próbował racjonalizować, próbował ukrywać swój strach, próbował ukrywać swoje prawdziwe motywy. Jakub przychodzi do Boga i mówi po prostu tak, jak jest. Boże, ja się boję. Wiecie, że to był pierwszy mężczyzna w tej rodzinie, który powiedział na głos, że się boi? Wszyscy się bali. Wszyscy byli powodowani strachem, ale on pierwszy przychodzi do Boga i mówi wprost: Boże, wyrwij mnie proszę z ręki mojego brata. Ja potrzebuję, żebyś Ty stanął po mojej stronie. Kiedy Abraham obwiniał Boga, Jakub mówi: jeżeli nie Ty, Panie, jeżeli nie Ty odpowiesz na mój strach, na moją bojaźń, to on przyjdzie i zabije mnie. I ja się tego boję. I kiedy Abraham był gotów zmuszać wszystkich innych, żeby dbali o niego, Jakub chwyta się Boga. Jakub mówi: Ty sam obiecałeś, że będziesz mnie chronił. Ty sam obiecałeś, że moje potomstwo będzie liczne. Więc Boże, 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 spełnij swoją obietnicę, bo nie mam nikogo innego. Zupełnie inne podejście. I to jest przemiana, której doświadczał Jakub. Jakub mógł pójść drogą swojego dziadka, mógł pójść drogą swojego ojca. A on postanowił pójść drogą, którą żaden z nich wcześniej nie poszedł, i ze swoim strachem, swoją niepewnością, w swoim przełomowym momencie przyjść do Boga i przyznać się do tego, jaki jest, i uchwycić się tylko Boga i Jego łaski. I później kolejnej nocy dzieje się coś niesamowitego. Czytamy, że Abraham przeprowadził swoją rodzinę, cały swój majątek na drugą stronę rzeki, przez Jordan, a sam został z tyłu. I tej nocy zaczął toczyć walkę z jakąś tajemniczą postacią. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do rana, aż do wejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i Jakub okulał. I rzekł: puść mnie, bo już weszła zorza, puść mnie, bo już rano. Ale on powiedział: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: jakie jest imię twoje? A Jakub odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł ten postać, ten Bóg, jak wiemy później: nie będziesz już nazywał się Jakub. Nie będziesz już nazywał się oszust, nie będziesz nazywał się ten, który odbiera innym, co nie należy do niego, lecz Izrael. Będziesz nazywany księciem Bożym, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało moje życie. Pamiętacie, jak Jakub zdobył pierwsze swoje błogosławieństwo? Oszustwem. Okay? Idąc na układ, jaki panował w całej jego chorej rodzinie. Ale teraz walczy o swoje błogosławieństwo całą noc ze wszystkich sił, ponosząc kontuzję. Uchwycił się Boga tak mocno, że nie puści go. Nawet jeżeli ma to kosztować zdrowie, nawet jeżeli ma to kosztować życie. Nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Tym razem swoje błogosławieństwo wywalczył przed Bogiem. I dotrzymał nie tylko błogosławieństwo, ale też nowe imię, nową tożsamość, nową przyszłość. Jak później mówi: tej nocy widziałem Boga twarzą w twarz, ale jeszcze żyję. I wiecie, może to też sprawiło, że kiedy następnego dnia, kiedy się przeprawił przez rzekę, zobaczył właśnie o świcie nadchodzącego Ezawa, to było dla niego jakimś promykiem nadziei. A nawet jeżeli myślał, że może się to skończyć źle, może Ezaw go zabije, to miał za sobą noc, kiedy spotkał się z samym Bogiem i przeżył. I to już zmieniało jego myślenie. I pamiętacie, co się stało. Ezaw biegł mu naprzeciw, ale nie z mieczem, żeby go zabić, ale z otwartymi rękoma, i rzucił mu się na szyję, i pojednali się twoi bracia, którzy zdołali zrzucić z siebie jarzmo, jakie nałożyli na nich rodzice. Nie wiemy, co działo się z Ezawem, wiemy, co działo się z Jakubem. Jakub też przeszedł ciężką drogę. Wcale nie wygrał na tym, że otrzymał błogosławieństwo od ojca. Dopiero błogosławieństwo, które otrzymał od Boga, które sam sobie wywalczył, zmieniło naprawdę jego życie. Jak czytamy później, pod koniec tego rozdziału, kiedy już te powitania miał za sobą, na koniec dotarł Jakub szczęśliwie z powrotem do miejsca, do którego wyszedł, i postawił ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela. Kim jest Izrael? To jest nowe imię Jakuba, prawda? Pamiętacie przysięgę, jaką złożył Bogu? Że jeżeli spełnisz swoją obietnicę, zaprowadzisz mnie tam i z powrotem, jeżeli zadbasz o to, żebym miał co jeść i miał co się ubrać, jeżeli uchronisz mnie od śmierci, jeżeli wrócę tutaj szczęśliwie, to będziesz moim Bogiem. Jakub też spełnia swoją obietnicę, jaką złożył Bogu. Przyszedł z powrotem do Kanaanu, zbudował ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela. Bóg jest moim Bogiem. Bóg dowiódł swojej wierności i ja będę Jemu wierny. I to jest naprawdę niesamowita przemiana w życiu tego mężczyzny. Powiem wam, że wspaniale jest czytać taką rzecz, bo nagle w tej rodzinie zaczyna dziać się coś dobrego, coś pozytywnego. Jakub i Ezaw zaczynają wnosić choć odrobinę zdrowia do tej chorej sytuacji, ale nawet w tym niesamowitym przełomie, jaki nastąpił w życiu Jakuba, jest też łyżka dziegciu, tak to się mówi? Ja bym powiedział dziegciedziu, ale... Nawet w tej całej słodyczy jest poważna nuta goryczy. Okay? Jakub, bardzo dojrzale postępując przed Bogiem, wciąż krzywdzi swoją rodzinę. I nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo. I jest fragment, który łatwo jest przeoczyć. Po prostu czytamy go w całych tych wszystkich emocjach związanych z pojednaniem Jakuba z Ezawem i nie widzimy, że tak naprawdę jednocześnie Jakub robi coś, co jego dzieciom prawdopodobnie zapadnie w pamięć do końca życia. Okay? Oni wiedzą, że to jest przełomowy moment. Nie wiem, czy opowiadał mi o wujku Ezawie, jaki wujek Ezaw jest, ale wiedzieli, że ich ojciec się boi, że nie zachowuje się normalnie. Zostaje gdzieś po nocach i tego dnia przychodzi kulawy z drugiego strony brzegu i gdzieś widzą przed sobą armię. Okay? 400 mężczyzn, którzy idą, uzbrojnych mężczyzn prawdopodobnie, którzy idą na spotkanie i wiedzą, że to jest jakiś szczególny dzień. I czytamy tylko, że kiedy Jakub przygotował się na spotkanie z Ezawem, rozdzielił dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące. Cztery kobiety, z którymi żył. Naprzedzie ustawił służące oraz ich dzieci, Leę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu, sam zaś poszedł przed nimi. Okay? I tylko tyle Biblia mówi. Jak się to czyta tak po prostu, to nawet tego nie widać. Ale dla wszystkich, którzy to zobaczyli, dla wszystkich, którzy w tym uczestniczyli, ten obraz był bardzo mocny i bardzo jasno mówił, co Jakub myśli o swojej rodzinie. Po pierwsze, to co było wspaniałe, to to, że Jakub stanął na czele. Wiecie, co to znaczy, że Jakub stanął na czele? Okay? Że kiedy idzie naprzeciwko niego Ezaw i nie wiadomo, jakie Ezaw ma zamiary, nie wiadomo, co zrobią ci mężczyźni, którzy są z nią. Jeżeli będą mieli złe zamiary, on pierwszy zostanie uderzony. On pierwszy zostanie zabity. Okay? Jego dziadek, jego ojciec schowali się za swoimi żonami. Abraham schował się za Sarą w Egipcie i później pośród Filistyńczyków. Izaak zrobił to samo pośród Filistyńczyków. Okay? Dla nich żony miały być tarczą, ochroną, one miały służyć im, żeby oni mogli przeżyć, żeby im się dobrze powodziło. Jakub staje przed swoimi żonami, przed swoimi dziećmi. Mówi, okej, jeżeli ktoś ma zginąć, to ja będę pierwszy. I to jest niesamowite, że taka zmiana nastąpiła w nim jako mężczyźnie. Ale to, co stało się za nim, kto stał za nim, nagle pokazuje bardzo, bardzo smutną rzecz na temat tego, co myślał o swojej rodzinie. Bo zaraz za sobą postawił Zylpę i Bilhę i ich synów. Aszera, Gada, Dana i Nataliego. Okay? Jakub stoi na pierwszym rzędzie. Jeżeli ktoś zginie, on zginie jako pierwszy. Kto zginie następny? Służące jego żon i czterech chłopaków, które one urodziły. I oni dobrze wiedzieli, o co chodzi. Okay? Oni dobrze wiedzieli, że oni są poświęceni na to, żeby zginąć jako pierwsi, żeby ci, którzy stoją z tyłu, mieli szansę uciec. Mieli szansę przeżyć. Okay? Oni dobrze wiedzieli w tym momencie, że dla swojego ojca liczą się najmniej. Kto stał za nimi? Lea ze swoimi dziećmi. Z Rubenem, z Lewim, z Symeonem, z Judą, z Zebulonem, z Isacharem i z Diną, z córką, która jeszcze później się urodziła. I oni dobrze wiedzieli, co się dzieje. Ci czterej dla naszego ojca są mniej ważni niż my, ale my jesteśmy następni. Jeżeli ktoś jeszcze będzie musiał zginąć, to my. A na końcu stała Rachela i Józef. Jedyna kobieta, która się dla niego liczyła i w pewnym sensie jedyny syn, którego on uznawał za własnego. I dla tych młodych chłopaków, dla tych kobiet, to ustawienie było bardzo jasne. I oni dobrze wiedzieli, co to znaczy. Owszem, Jakub okazał się najzdrowszym, najbardziej dojrzałym mężczyzną, jaki kiedykolwiek był w tej rodzinie wcześniej, przed przemianą może Abrahama i być może Izaaka. Ale jednocześnie to, co zrobił w swojej rodzinie, w tym najwspanialszym momencie swojego życia, jasno pokazuje, nie traktuje was tak samo. I ta dynamika, która jest niesamowicie ukazana w tym momencie, będzie tak naprawdę napędzała wydarzenia w kolejnym pokoleniu, o których będziemy mówili jutro. Ci bracia będą pamiętali do końca życia. Nigdy nie zapomną tego Jakubowi, nigdy nie zapomną tego Józefowi. To na tyle. Teraz przerwa i później możemy albo poświęcić czas na pytania, odpowiedzi, albo zrobić takie podsumowanie tych pierwszych trzech pokoleń z trochę innej perspektywy. Ale teraz zapraszam na 10 minut przerwy.